Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Kochani, przez cały tydzień codziennie czytamy relacje ze spotkań zmartwychwstałego z Jego uczniami, przyjaciółmi. I to są spotkania dziwne trochę, zabawne czasem, takie jakieś takie bardzo spontaniczne. Ale wiecie, te wszystkie spotkania, o których czytaliśmy przez ostatnie 7 dni, spaja jedna rzecz, znaczy pewnie więcej, ale jedna tak szczególnie mi się przed oczy rzuca i o tym też chcę dzisiaj parę słów powiedzieć. Mianowicie, te wszystkie spotkania łączy to, że wszyscy wątpią. Wątpliwości łączą te wszystkie opisy spotkań ze zmartwychwstałym. Wszyscy wątpią. Nawet jak Jezus staje na wyciągnięcie ręki, jak krowa na rowie, przed oczami, to oni nie wierzą, to wątpią. Możecie nawet sobie wrócić do tych czytań, tak prześledzić cały tydzień. Popatrzcie, ile tam jest zwątpienia, niedowierzania, pytań. I tak sobie myślę, że dobrze jest dzisiaj powiedzieć parę słów o wątpliwościach, bo myślę, że Jezus przychodzi do nas pomimo naszych wątpliwości. 2 razy Jan to powtarza w tym fragmencie, że Jezus przyszedł do swoich uczniów pomimo drzwi zamkniętych. Dla mnie to jest takie bardzo symboliczne, że te zamknięte drzwi to taka bariera, która jest też w nas, która sprawia, że nie potrafimy uwierzyć. Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi, przychodzi pomimo wątpliwości swoich uczniów, a podejrzewam, że to też chyba nas łączy, nie? Że wątpimy czasem. Nie wątpicie w Jezusa? Ja wątpię. Wiecie, paradoksalne jest to, tak jak na przykład wrócę sobie myślą do Wielkiego Postu minionego, że ja na oczy widziałem, jak Jezus działa. Działy się rzeczy, które wytrącają mi wszystkie argumenty z rąk i co? A ja wątpię. Wiele razy tutaj, tam w konfesjonale, czy po prostu w drodze do Żabki, czy bardziej do Bietry, jestem człowiekiem wątpiącym. Ja też wątpię. Targają mną pytania. Nie jestem fundamentalistą, że nie zadaję sobie pytań. Wątpię. Wątpię w to wszystko. A Jezus pomimo tego przychodzi. To jakiś paradoks. Pomimo drzwi zamkniętych. I to jest w zasadzie taka jedna myśl, którą chciałbym dzisiaj Tobie przekazać. Jeszcze nie kończę homilii, ale myślę, że nasze wątpliwości nie przeszkadzają Bogu, żeby być pośród nas i w nas czy przez nas działać. Wątpliwości są ważnym elementem drogi chrześcijanina, Twojej drogi. Elementem, którego nie można się pozbyć. Raczej można być człowiekiem, który udaje, że nie ma pytań, wszystko jest jasne, wszystko jest cudownie, ale ja się takich ludzi trochę boję, wiecie? Którzy nigdy nie mają wątpliwości, nigdy nie zadają sobie pytań. Człowiek dojrzewający duchowo to człowiek, który wątpi i będzie wątpił. Wątpliwości nie są niczym złym, a kto wie, czy one czasem nie są czymś koniecznym, żebyśmy w końcu ruszyli z miejsca, żebyśmy naszą wiarę pogłębili, żebyśmy nie zatrzymywali się tylko na jakimś ckliwym sentymentalizmie albo fundamentalizmie. Może gdyby nie te wątpliwości, to Twoja wiara byłaby martwa. To może nic byś ze sobą nie robił. Ja do nich zaraz jeszcze wrócę. Przeczytałem sobie jeszcze dzisiaj u człowieka, którego często tu cytuję, bo to jest dla mnie prorok, który podejmuje temat wątpliwości, u Halika taką myśl, że można też patrzeć na Kościół, zresztą to widzimy też w Ewangelii dzisiaj, jako na jedno wielkie zgromadzenie ludzi, którzy wątpią i mogą sobie pozwolić na wątpliwości. On w książce Cierpliwość wobec Boga napisał, Halik: być może w dzisiejszych czasach najskuteczniej będziemy proponować bliskość Chrystusa wtedy, gdy jako Jego uczniowie staniemy się ludźmi, którzy szukają z szukającymi i pytają z pytającymi. Ludzi głoszących, że już są u celu i oferujących gotowe, ale często zbyt łatwe odpowiedzi, jest nadmiar. Niestety także wśród tych, którzy powołują się na imię Jezusa. Kościół to też zgromadzenie ludzi wątpiących i nic z tym złego. I tak jakby mówię to wszystko, wiecie, żeby tak siebie i ciebie pocieszyć, że nic z tym złego, że wątpimy. Uczniowie też wątpili. Nawet jak widzieli Jezusa na oczy, nawet jak Jezus po zmartwychwstaniu z Nim jadł, pił, to też nie dowierzali. To jest w porządku. Wiara i wątpliwości to są takie dwie siostry, które przychodzą do naszego życia. Nieodłączny pakiet chodzenia za Jezusem. Ja sobie zadałem takie pytanie dzisiaj na medytacji słowa. Co z tym wszystkim robić? Bo to, że mamy wątpliwości, to jest pewien fakt, z którym można nic nie robić i tak przejść całe życie i udawać, że nic się nie dzieje. A można jednak się z nimi skonfrontować, zrobić coś, co zrobił święty Tomasz. To jest cudowne w Tomaszu apostole, że on nie boi się o tych wątpliwościach mówić. Wiecie, że on nie staje z pobożnymi rączkami i tam udaje, że wszystko jest git. On mówi, jak mi Jezus nie udowodni, to nie uwierzę. Dzieli się tymi wątpliwościami. Pytanie, czemu go nie było z apostołami wtedy? Gdzie on łaził? Co on przeżywał? No może łaził sobie z tymi różnymi pytaniami. Może odszedł na chwilę od apostołów, odszedł od Kościoła po to, żeby sobie pozadawać pytania. Może to tak czasem trzeba, kto wie. Ale wracam. Co robić, kiedy przychodzą do mojego życia, do mnie człowieka wierzącego, wątpliwości? Cztery rzeczy. Pierwsza. Po pierwsze, pozwolić sobie na to. Po prostu, tak jak Tomasz, nie negować doświadczenia wątpienia, nie bać się tego, nie stawiać sobie pytań, w co ja wierzę, a w co nie wierzę. Czemu wątpię? Czemu się pojawiły we mnie pytania? Co je spłodziło we mnie? Jak te pytania brzmią? Jak wiecie, usiąść z tymi pytaniami, się w nie wsłuchać. Nie bać się pytań, które mógłbym postawić Bogu. Dlaczego? No Panie Boże, no jak tak mogłeś? No Paulina tak pięknie posługuje w duszpasterstwie i prawie zginęła w Gruzji, w busie. No dlaczego? Ja wam powiem, że jakoś mnie to bardzo poruszyło, no dlatego, że Paulinkę znam, znamy. Ale też sprawia, że staję dzisiaj przed Jezusem z pytaniami dlaczego. Albo dlaczego bliscy mi ludzie cierpią. Nie? I nie boję się tego pytać. Nie boję się Jezusa pytać. To, że nie słyszę tych odpowiedzi od razu, to inna rzecz. Jest pierwsza rzecz, pozwolić sobie na wątpliwości. Druga rzecz, może jeszcze tym bardziej trudna, bo my byśmy chcieli mieć odpowiedzi od razu. Byśmy chcieli traktować te wątpliwości trochę jak zupkę chińską, że zaleję i od razu mam zupkę. To znaczy dać sobie czas. Jest w nas taka pokusa, by na jakieś wątpliwości odnaleźć szybką odpowiedź, jakieś opium na ból zwątpienia. Nie chcielibyśmy tak, że jest pytanie, jest odpowiedź. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego tak? I słyszysz z góry, boś głupi. Nie. Oczywiście Bóg tak nie powie, ale tak chciałem zażartować. Nie? Trzeba sobie dać czas. Tak jak Tomasz. Poszedł, łaził, nie wiadomo gdzie. Chodził z pytaniami. Nie ulegać łatwym odpowiedziom. Nie wpadać w takie sekciarskie zapędy. Niech mi ktoś powie, jak mam żyć i da mi ostateczną odpowiedź, to wtedy wszystko będzie we mnie spokojne i git. No nie. Nie karm się duchową, chińską zupką, tylko szukaj jakiejś pożywnej rolady, jakiejś odpowiedzi, ale to może trzeba sobie dać czas. Trzecia rzecz. Remedium na wątpliwości to być razem. Po co my tu się gromadzimy? No raczej nie przychodzicie po to, żeby się na mnie gapić, nie? Aż taki świetny nie jestem, że nie możecie wytrzymać tygodnia bez patrzenia na moją gębę. Jesteśmy razem tutaj po to, żeby zyskać trochę siły, jakiejś takiej duchowej siły do zmagań z własnymi wątpliwościami. Po to jesteśmy razem. Tak jak apostołowie w Wieczerniku, przed i po zmartwychwstaniu i po zesłaniu Ducha Świętego, oni byli razem. Po to tworzymy w Kościele różne wspólnoty, różne środowiska, różne eventy, żeby razem szukać, razem się zmagać, bo w kupie jest raźniej, w kupie się szuka łatwiej odpowiedzi. I czwarta rzecz, jakimś takim sposobem na nasze wątpliwości, to jest pogłębianie swojej wiedzy. Człowiek wierzący to nie jest człowiek, który odkłada rozum na bok, ale to jest człowiek, który pogłębia swoją wiedzę na temat człowieka, świata, ludzkiej psychiki, ciała, na to, co jest jakąś jego specjalnością. Wiara potrzebuje rozumu. Kiedyś tak mocno podkreślał to Jan Paweł II. Uwielbiamy stawiać mu pomniki, ale to, co uczył, to już tak niespecjalnie nas przejmuje. A on mówił jasno, nawet napisał cudowną encyklikę Fides et Ratio, wiara i rozum. Dwa skrzydła, na których człowiek wierzący ma latać, bo jak będzie leciał na jednym, to się rozwali o lampę. Wiara i rozum. Pogłębiaj swoją wiedzę i w tym też myślę, że pomaga szukanie innych spojrzeń na tematy związane z wiarą. Jak czytasz dużo Terlikowskiego, to poczytaj czasem kogoś, kto myśli totalnie inaczej niż on. Jak słuchasz dużo Freitaga, to posłuchaj czasem na przykład ojca Chierzyckiego, benedyktyna, który jest totalnie z innego świata niż ja. Wiesz, jakby poszerzać perspektywę. Jesteś w swojej katobańce, pójdź pogadaj z ateistami, protestantami, prawosławnymi, nie wiem, satanistami. Jakby spróbuj jakieś inne spojrzenie. Pogłębiać swoją wiedzę. I tak na koniec pozwolę sobie powiedzieć, że trzeba nam wątpić, bo do wątpiących przychodzi światło. Jest jakiś ukryty sens w wątpliwościach. Może go odkryjesz dopiero za jakiś czas. Ale to dobrze, że wątpisz. A to, że Jezus przychodzi mimo wątpliwości, mimo drzwi zamkniętych, to też jest miłosierdzie. Myślę, że na tym w kontekście dzisiejszej uroczystości polega między innymi miłosierdzie, że Jezus się nie boi naszych pytań, nie boi się naszych upadków, nie boi się naszych zmagań. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych, do twoich drzwi też przychodzi, przechodzi przez nie. Więc ogólnie to powodzenia z tymi wątpliwościami. ale nie bój się z nimi coś robić. To dobrze, że wątpisz. Po wątpliwościach przychodzi światło. Amen.